Szanowni Państwo, naszym gościem jest pani Agnieszka Jackowska, pedagog, etyk, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojcu, witam słuchaczy Radia Maryja, serdecznie pozdrawiam.
Pani Agnieszko, pytanie o internet bez pornografii. W naszym dzienniku dziś artykuł, podobno mają się w tym roku jeszcze zakończyć prace związane z przygotowaniem projektu ustawy ograniczającej dostęp do pornografii. Jak mówi dr Andrzej Mazan, pedagog, młoda uzależniona osoba nie potrafi wejść w dorosłe życie rodzinne, w macierzyństwo, w ojcostwo, a szerzej w harmonię społeczną. To jest moim zdaniem najgroźniejszy skutek uzależnienia od pornografii. Często z pornografią nie radzą sobie dorośli, a co dopiero dzieci, więc czy są tacy, którzy ten namysł czynią? Bo ja kiedyś już nie pamiętam, czy rozmawiałem z ministrem, z rzecznikiem praw dziecka o tym, czy z którymś z parlamentarzystów, że no, coś się dzieje, no ale pytanie, jak długo czekać będziemy?
Tak, bardzo się cieszę, że ojciec poruszył ten problem. Rzeczywiście na pierwszym takim gremialnym posiedzeniu powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego Radzie do spraw rodziny, do spraw demografii, gdzie właśnie żeśmy rozważali i przedstawiono, przygotowany przez stowarzyszenie, między innymi przez stowarzyszenie Twoja Sprawa, projekt zmian legislacyjnych, które spowodowałyby no właśnie ograniczenie możliwości dostępu do pornografii, szczególnie przez dzieci. Ale trzeba przy okazji, więc tutaj trzeba podkreślić, że to, że w ogóle ten temat jakoś tak się wypłynął jasno, precyzyjnie, z projektem pewnych zmian, no to się trzeba się cieszyć, trzeba tutaj przyznać, że dobrze, że coś ruszyło. Niemniej pragnę podkreślić, że żadnych rozwiązań w tej chwili, o których bym wiedziała już konkretnych, ustawowych, ciągle niestety brak. A taki brak oznacza, że te dane, które między innymi tutaj przywoływane przeze mnie Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które od lat zajmuje się między innymi pokazywaniem problemu pornografii w Polsce, w kontekście też innych krajów europejskich. Byłam na kilku konferencjach, które organizowało to stowarzyszenie. Między innymi to ono robiło kiedyś takie akcje, kiedy jeszcze więcej osób kupowało gazety, czasopisma i były kioski ruchu. I właśnie, żeby nie wystawiali kioskarze po prostu w bardzo widocznych miejscach zdjęć, które byłyby o charakterze pornograficznym. Minęło zaledwie kilka lat i oto nikt nie musi już iść do kiosku ruchu. Oczywiście to słowo musi, podaję tu w cudzysłowie, tylko mamy dramatyczny wzrost dostępności treści pornograficznych w zasadzie bez ograniczeń. I to, na co zwracają
badacze... Bo tak jest, że kiedyś te kioski czy takie różnego rodzaju miejsca epatowały, prawda, różnymi okładkami, próbowano je zasłaniać, kryć za foliach i tak dalej.
Tak jest.
No, ale różne tak jak rzeczywiście mówimy...
To już jest historia, tak. A to było parę lat temu. I proszę ojca, w tej chwili wszystkie dane są zatrważające, bo dane robione rok, dwa lata temu, półtora roku temu, niestety zwracają uwagę socjologiczne, psychologiczne, pokazują, że niestety mamy już młodzież i dzieci, które są jak jeszcze nieuzależnione od pornografii, to bardzo wchodzące na prostą drogę do tego strasznego zniewolenia. Dlaczego? Ponieważ się okazuje, że ponad połowa gimnazjalistów w Polsce ma do czynienia z pornografią praktycznie codziennie. Tutaj akurat się rozkłada także więcej chłopców niż dziewczynek. Niemniej grupa dziewczynek, które też wchodzą na te strony pornograficzne, jest niestety co roku rosnąca. Dlaczego teraz jest ten projekt podkreślany szczególnie? Co jest takim głównym przestrzenią dostępności po prostu na wyciągnięcie ręki pornografii, która niszczy struktury, psychikę, serce, rozwój naszych dzieci i młodzieży, a szczególnie dzieci, które są właściwie bezbronne wobec zdjęć, obrazów, filmów, które na niej niejako spadają. Tak jak
i to jest taki pierwszy krok do degradacji, prawda?
Tak, niestety
nie
degradacja rozwoju osobowości. Ale dlaczego tak się dzieje? Właśnie podkreślano to na różnych wystąpieniach, że niestety, no mamy oczywiście dobrą stronę internetu i tą złą stronę internetu i dostępności w tej chwili telefonów komórkowych, smartfonów czy telefonów z internetem. I o co chodzi? Że ci sami operatorzy, którzy świadczą usługi, dla porównania Anglia, Wielka Brytania i Polska, tam na dzień dobry, jeżeli kupujemy, załóżmy, dziecku telefon, ono te strony ma wyłączone. Czyli żeby wejść na strony pornograficzne, musi się zalogować, musi być pozwolenie rodziców. Ci sami operatorzy w Polsce, w momencie, kiedy dajemy dziecku z jakichś okazji różnych taki prezent do ręki, to my dorośli musimy się liczyć z tym, że dajemy tym samym do ręki pornografię. Nie ma w tym żadnej przesady, ponieważ te strony i przy całej systemie działania w tej chwili internetu, który ma też ten wydźwięk inwigilacyjny pod płaszczykiem, pod nazwą tych ciasteczek cookies, czyli zbierania danych o odbiorcy, jest bardzo dużo informacji o tym, że niejako wyczuwa, określa, w czyim ręku jest ten telefon i podsyła niejako inicjuje sam system albo zdjęcia, albo reklamy, które na przykład mam też sygnały jako pedagog od matek, powiedzmy chłopców w wieku 12 lat, w przedziale 12-15, że słuchaj, mojemu synowi, wiesz, on nawet nie musi na tę stronę wchodzić, one mu się same pojawiają w postaci reklam. I teraz jest pytanie, prawda, że ta bezbronność, więc czasu jest bardzo mało. Jak zawsze na obostrzenia w tej kwestii, a one będą dotyczyły tak w tym wstępnym projekcie większej dyscypliny, żeby dany podmiot mógł w ogóle się prezentować w sieci i właśnie szczególnie o takich profilach, które zagrażają wychowaniu, będzie robiony pewien spis, indeks, ale nie chcę w ten projekt w tej chwili wchodzić. Natomiast na pewno to będzie krok w dobrą stronę, ale bez czuwania, bez rozmowy codziennej z dzieckiem, z wnukiem, interesowania się tym, co nasze dziecko robi, ale nie tylko z pozycji takiego po prostu oceniania, że ty tu na pewno, albo takiego tropienia. Podstawą jest naprawdę tworzenie tej więzi przyjaźni z własnym wnukiem, z własnym dzieckiem, z kuzynem, z kimś, kogo mamy pod opieką. Niemalże nas dorosłych to jest obowiązek, jeżeli nam zależy na dobru dziecka, na jego rozwoju, a przecież tak jest, do pełni człowieczeństwa, to jest to jedno z pierwszych pól, które powinniśmy kontrolować w mądry sposób, podpowiadać, wspierać, tłumaczyć, dlaczego ciebie takie obrazy niszczą. I to naprawdę, proszę Państwa, musimy sobie uzmysłowić, że te nasze dzieci są kompletnie na to nieprzygotowane, bo po prostu
ja myślę, że tutaj czasem warto też może nawet rodzice, tak, bo to tak. Nadrzędna rola rodziców, ale też i potrzeba ich edukacji, czym tak naprawdę, bo pani to tak jak pokazuje, że w Wielkiej Brytanii są te blokady, operatorzy komórkowi muszą, bo takie są rozporządzenia, a u nas tata, mama chce mieć kontakt i nie do końca sobie uświadamia, jakie to może mieć następstwa, jeżeli chodzi chociażby o tą stronę taką niebezpieczną pornografię i to, że tam będzie mu się to wszystko na siłę wpychało samo z siebie, tak?
Tak jest, to znaczy właśnie ja tylko mówię tak, że my dorośli jesteśmy, a czasami są dwie postawy, albo jesteśmy naiwni i myślimy nie, nasze dziecko w naszym domu, przecież o to dbamy, prowadzimy życie duchowe, religijne.
Ale ono ma kolegów, koleżanki, prawda, to przecież
właśnie,
to też jest różne środowisko
nie
i czasem
tak,
nieodpowiedzialny rodzic, który podchodzi sobie, tak trochę można być lajtowo, prawda, do tego, co jego dziecko robi.
Albo nie potrafi, to znaczy nie dopuszcza, znaczy ja myślę, że tak, dla nas wszystkich to nie jest nigdy łatwa rozmowa, ale mówię, tutaj nie chodzi o kontrolę, jakieś takie szpiegowanie, tu chodzi o przyjaźń, to znaczy nawet trzeba inicjować, nie czekać, aż dziesięciolatek podejdzie do nas i zacznie ten temat sam, że na przykład coś widział. dlatego że wszystkie też badania pokazują, że te dzieciaki, które choćby raz małe dzieci w szkole podstawowej, czy już nawet w przedszkolu, to jest przecież bez granic w tej chwili, potrafią przeżywać taki jeden czy drugi obraz. Psychika podpowiada przez na pewno wiele godzin, a czasami i parę dni u wrażliwszych dzieci. To są bardzo dokładne
dane. Pani Agnieszko, jak zrozumieć jest... taką na siłę wprowadzaną edukację seksualną? Bo to też jest, no dziecko jest nieprzygotowane do tego, a my na siłę chcemy z nich zrobić dorosłych w wieku 5, 10, 15 lat.
Tak, jeżeli...
Znaczy nie mówię, że my, tylko edukatorzy i niektórzy, prawda, samorządowcy, tacy są jaśnie oświeceni i takie siłowe rozwiązania próbują stosować, rodziców też stawiając pod murem.
Niestety, to ja z całą odpowiedzialnością mówię, jako pracująca z dziećmi, z młodzieżą, mająca rodzinę, to jest absolutny gwałt na psychice dziecka. Jest to niedopuszczalne, dlatego że to jest sfera życia seksualnego, płciowość, to jest najbardziej drażliwa, delikatna sfera w każdym z nas. Po prostu jako osoby, które mamy płeć, jesteśmy stworzeni do tego, żeby zakładać rodziny, przekazywać życie. Ta sfera jest niezwykle wrażliwa. I teraz to jest właśnie bardzo nieodpowiedzialne, jeżeli się podaje w nieodpowiednim czasie, bo każdy wiek ma swój czas, nie w sposób delikatny i się dziecko po prostu przytłacza wiadomościami, używając słownictwa, które powoduje po prostu wręcz jakiś niechęć do sfery seksualnej. Też to badania pokazują, że nadmiar informacji, tej edukacji seksualnej prowadzonej w zły sposób powoduje, że takie osoby nie chcą prowadzić życia seksualnego w rodzinie, w małżeństwie, bo są niejako przeintelektualizowane, tej wiedzy jest za dużo, ona jest za mocnego kalibru i powoduje odmienną reakcję.
Pani Agnieszko, ja tak zapytam, więc jest taka rada do spraw rodziny, kwestia tej demografii, pewien projekt i teraz kto ma trzymać rękę na pulsie, że to pójdzie do przodu, bo gdzieś znaczy, brak odpowiednich regulacji,
proszę,
tak?
Drodzy słuchacze, ojcowie, my musimy jako obywatele, którzy głosujemy, wymagać od naszych reprezentantów. Tak, od tych, którzy będą te legislacje prowadzić, od tych,
czyli
którzy
teraz powinniśmy
radę...
każdy z nas wysłać maila do swojego, do posła, na którego głosowaliśmy na przykład, tak?
No jest też Ministerstwo Rodziny, ono teraz przechodzi zmiany. Mamy tą Radę Rodziny, my jesteśmy ludźmi dobrej woli, pracujemy, jak tylko dostajemy wezwanie, po prostu chcemy debatować nad tymi sprawami. Natomiast decyzja należy do minister, potem do pana premiera i po prostu do Senatu, do Sejmu i po prostu musimy wyrażać naszą opinię, a przede wszystkim domagać się tego my rodzice. To znaczy rzeczywiście ten głos jest konieczny.
Mam nadzieję, że Unia Europejska nie weźmie nam wszystkich funduszy, bo my wprowadzimy prawda, zakaz pornografii w internecie.
To znaczy,
bo to będzie przeciwko edukacji może w ich rozumieniu.
Tak. No właśnie, to już to widzimy, co się dzieje. Są przeinaczane uchwały samorządów w Polsce. Samorządy głosują to, co jest zawarte w naszej konstytucji, czyli wzmacnianie rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, a się po prostu odbija to zupełnie innym echem w Parlamencie Europejskim. To jest karygodne, bo to kłamstwo, myślę, że tak jak każde kłamstwo, ma krótkie nogi. I ja mówię, że kamienie wołać będą, bo jest to właśnie deprawowanie dzieci i młodzieży, to jest, tak jak Pan Jezus powiedział, jeden z najgorszych grzechów. I on nigdy nie zostanie tak po prostu się nie rozpłynie. Więc osoby, które przyczyniają się do tego, muszą wiedzieć, że poniosą odpowiedzialność, jeżeli
dziękuję.
Nie ludzką, to Bosk.
Dziękuję. Naszym gościem była pani Agnieszka Jackowska, pedagog, etyk, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.